Każdy piątek na antenie Radia Gdańsk poświęcamy na to, żeby przybliżać Państwu tajniki internetu, tego świata, który może nam dużo dać, ale który też czasami na nas czyha. To oczywiście nie sam internet, ale pełno niebezpieczeństw, które są tam, bo ktoś chce czegoś od nas, ktoś chce naszych pieniędzy, ktoś chce naszych danych, a czasem po prostu wypuszcza różne wirusy, które potem na naszym komputerze mogą się zagnieździć. Krótko mówiąc, dzisiaj będziemy też rozmawiać o cyberbezpieczeństwie i to temat, który chyba nigdy nie był bardziej ważny i któremu nigdy nie powinniśmy się poświęcać bardziej niż właśnie teraz. Przy mikrofonie Filip Jędruch, kłaniam się nisko, witam i zapraszam do 12:00 dzisiaj Świat Nowych Mediów. Rozmawiamy o wszystkich aspektach związanych z tym, co może nas w internecie spotkać niedobrego, a co powinniśmy oczywiście omijać się szerokim łukiem, a do tego wystarczy tylko porcja wiedzy, którą nam dziś przekaże gość. Michał Zygmunt z nami, reprezentujący Sektor 3.0. Cześć, dzień dobry.
Cześć, dzień dobry, miło mi.
Michale, pytanie mam takie bardzo, bardzo ogólne na sam początek, bo o cyberbezpieczeństwie chyba nigdy już nie przestaniemy mówić, prawda? Ten problem, to wyzwanie związane z tym, że coś może nas spotkać, coś może pójść nie tak, coś może nas spotkać złego, cały czas jest aktualne, no i chyba jest teraz najbardziej aktualne z tych wszystkich lat, od kiedy internet powstał, a my zaczęliśmy tam buszować.
Zdecydowanie, niestety dla nas tutaj ten temat cyberbezpieczeństwa i cyberzagrożeń niestety w żaden sposób nie ucichnie. Moim zdaniem też cały czas przybiera na sile, więc tutaj też ci aktorzy cyberbezpieczeństwa, grupy, które chcą w jakiś sposób zdobyć nasze dane, czy też dostać do naszych finansów, no niestety nie próżnują, więc tutaj cały czas te nowe zagrożenia powstają, aczkolwiek też cyberprzestępcy bardzo często korzystają z utartych schematów, które no niestety mimo tego, że bardzo dużo się o tym mówi, bardzo dużo też tej edukacji na ten temat różne instytucje starają się wpajać, no to niestety te sprawdzone schematy bardzo często dochodzą do skutku. Także tutaj warto się na pewno z tymi kwestiami też zaznajomić.
Czy mamy do czynienia z takim wyścigiem zbrojeń? To znaczy ci, którzy mają dbać o nasze bezpieczeństwo, cały czas rozwijają swoje, nie wiem, zapory, programy antywirusowe, wyłapują różne triki, którymi chcą u nas podejść oszuści albo cyberprzestępcy. Z kolei cyberprzestępcy no, muszą też rozwijać swoje, i pewnie tak jest, swoje zasoby, jeśli chodzi o technikę, technologię, sposoby tego, jak nas mogą podejść. To jest taki chyba trochę, prawda, wyścig zbrojeń, możemy to tak określić?
Zdecydowanie można to tak określić. Tutaj też na samym wstępie do tego pytania też na pewno zrobiłbym taki podział, który być może ułatwi nam troszeczkę zrozumienie tych zagrożeń. Jeżeli chodzi o wyścig zbrojeń w kontekście zabezpieczania się i też w kontekście wyszukiwania coraz to nowych sposobów, aby być może jakoś ten system zaatakować, na pewno podzieliłbym to na sektor publiczny, gdzie te instytucje państwowe tak są też atakowane przez te grupy, bardzo często grupy tak zwane APT, które atakują instytucje związane, czy to z państwem, czy to różne systemy ministerialne, czy systemy bankowe, firmowe, to też będzie zupełnie inny koszyk. No i tutaj też warto wydzielić osoby takie fizyczne, takie jak my, po prostu klasyczny użytkownik internetu, klasyczny użytkownik portalów społecznościowych, czy też po prostu posiadacz konta bankowego, na którego niestety bardzo często przestępcy też będą nastawieni. Więc tutaj, tak jak powiedziałeś, ten wyścig zbrojeń trwa. Cały czas te systemy są coraz to lepiej zabezpieczane, coraz to nowsze zabezpieczenia się pojawiają, aczkolwiek no niestety cały czas króluje zasada, że system jest tak dobrze zabezpieczony, jak dobrze zabezpieczone jest najsłabsze jego ogniwo, czyli no niestety w tym wypadku użytkownik.
No właśnie, to jest istotny motyw, do którego będziemy powracać, że to my jesteśmy być może właśnie tą furtką i to nas zawsze da się trochę bardziej oszukać. Jakie by nie były te zabezpieczenia, jeśli chodzi o technikę, technologię, uwierzytelnianie i tak dalej, i tak dalej. Ale jeszcze jedna rzecz mnie nurtuje, bo możemy sobie myśleć, jak my jako zwykli ludzie, że dlaczego ktoś miałby chcieć nas oszukać? Przecież my nie jesteśmy. Co my mamy takiego? Ani nie mamy dużo oszczędności, ani nie mamy specjalnie jakichś takich wpływów, czy to jest błędne myślenie? Czy każdy może stać się celem takiego cyberataku?
Zdecydowanie każdy może stać się celem takiego ataku, ponieważ tutaj bardzo często liczą się ataki masowe, jeżeli mówimy o atakach na klasycznego po prostu Kowalskiego, który jest użytkownikiem internetu, użytkownikiem komputera, ponieważ tutaj bardzo często te wchodzą w grę kampanie tak zwane phishingowe, czyli tutaj wykorzystywane te elementy tak zwanej inżynierii społecznej, mówi się też tutaj o aspektach socjotechniki, czyli chociażby fałszywe strony internetowe. Taka fałszywa strona internetowa, przykładowo możemy sobie powiedzieć, że jakaś taka w cudzysłowie super promocja może przyciągnie 100 osób. No i od tych 100 osób już się uda wyciągnąć jakieś dane karty płatniczej. Jeżeli przykładowo będzie to nawet nieduża kwota, od każdego wyciągnie taka grupa 200 zł, no to razy 100 już nam się tutaj jakaś kwota dosyć duża robi. Czy też jeżeli uda się przejąć kilkanaście kont w mediach społecznościowych. Z tych kont w mediach społecznościowych bardzo często słyszymy o niestarzejącym się sposobie tak naprawdę na blika, kiedy to dostajemy wiadomość od potencjalnie znanej nam osoby, która no akurat pech chciał, jest w ciężkiej sytuacji, nie może zapłacić swoją kartą płatniczą, a bardzo potrzebuje jakiejś kwoty. No jeżeli to będzie nasz dobry znajomy, będziemy zabiegani, nie przemyślimy sytuacji, nie przyjdzie nam do głowy, że to może być właśnie ten znany schemat ataku, być może takiej osobie będziemy chcieli pomóc i przelać tą kwotę. To taki przykład z życia. O, jakiś czas temu właśnie znajomy opowiadał mi, że jego konto w mediach społecznościowych zostało w ten sposób przejęte. No i niestety czwórka znajomych chciała go wspomóc, przesłała mu, no, oczywiście w cudzysłowie, jemu po 500 zł tym blikiem. No i w tym wypadku już przestępcy z takiego jednego przejętego konta zdobyli 2000 zł. Więc jeżeli dziennie takich kont chociażby trafi się 10-20, no to tutaj naprawdę potężne sumy wchodzą w grę.
Z perspektywy oszustów na pewno jest to gra warta świeczki, taka dniówka, to na pewno potrafi zachęcić do dalszego takiego działania, oczywiście nielegalnego. Jeśli chodzi o taką jedną z najbardziej oczywistych prawd, bo dziś myślałem o tym, dlaczego my się na to nabieramy, no nadal nie wiemy, kto jest po drugiej stronie. To nadal jest internet, to nadal nie jest spotkanie twarzą w twarz. Była taka kampania, ona dotyczyła dzieci, ale powinna też być przypominana wszystkim dorosłym. Nigdy nie wiesz, kto jest po drugiej stronie, prawda? Bo to, że jest to napis, że jest to komunikator, że jest to nawet czasem telefon z konkretnego numeru, który jest podpisany, a tak naprawdę nie jest numerem banku, jeśli tak by został podpisany na przykład, no to jest ta czujność i to jest chyba coś, co zgubiliśmy, prawda? Tak się oswoiliśmy z tym byciem w internecie, że myślimy sobie, no dobra, ktoś do nas pisze, no to na pewno jest ta osoba. No już nie chcę przywoływać tutaj tego przykładu Brada Pitta, który ostatnio oszukał, w cudzysłowie Brada Pitta oczywiście, bo to ktoś się podszywał pod znanego aktora, niemniej ktoś uwierzył, że to naprawdę jest Brad Pitt, więc jesteśmy chyba w takim momencie też bardzo dużego takiego zaufania, ale też te globalne połączenia i łatwość, z jaką możemy te połączenia osiągać, trochę nas rozleniwiła. Nie wiem, czy to jest dobra refleksja, czy się zgodzisz.
Poruszyłeś tutaj dosyć ważny wątek też tej sytuacji, kiedy czujemy się właśnie przekonani, że numer, który wyświetla nam się na ekranie naszego smartfonu, czy podpis, który jest ukazywany w komunikatorze, z którego korzystamy, to już jest dla nas, a nie powinno być 100% potwierdzeniem, że mamy na pewno do czynienia z tą osobą, która jest nam prezentowana przez komunikator, czy to właśnie połączenie głosowe. Tutaj bardzo często są wywierane elementy, żeby nas wprowadzić w taki stan podwyższonych emocji, czyli żeby te emocje w jakiś sposób też wpłynęły na to nasze zdroworozsądkowe myślenie w sytuacji, kiedy jesteśmy w podniesionym stresie, bo dostaliśmy informację, że nasze konto bankowe zostało zaatakowane, jakieś dziwne przelewy tam się pojawiają i koniecznie musimy szybko zareagować. W tym momencie, kiedy przestępca wprowadzi nas właśnie w taki stan podwyższonego samopoczucia, będziemy zestresowani, będziemy mieli na tapecie to, że musimy działać, żeby nasze oszczędności nie przepadły. W tej sytuacji no niestety jest dużo łatwiej, żeby taka osoba na nas wpłynęła i wywarła tą presję. Mówi się też bardzo dużo o tym, że jak można złapać się na fałszywego maila. No weźmy hipotetycznie taką sytuację, że mamy piątek, nie wiem, 15:30, myślałem, już jesteśmy na jakimś weekendowym wyjeździe i dostajemy wiadomość mailową. To wszystko wygląda identycznie, a różni nam się tylko domena, która bardzo często jest, ona jest oczywiście tutaj, żebyśmy też sobie uściślili, ta domena pojawia się po znaku małpy, czyli na przykład wp.pl. W tym wypadku, jeżeli to jest jakiś dłuższy mail, ona bardzo często jest schowana, przez co musielibyśmy kliknąć, żeby nam się cała rozwinęła. W sytuacji, kiedy widzimy, że jest to Jan Kowalski, z którym na co dzień mailujemy, dostaliśmy od niego maila i tutaj jakiś załącznik. Załącznik może też być nacechowany jakoś dosyć ciekawie, żeby nas tutaj pchnąć do tego, żebyśmy go otworzyli. Może to być na przykład zdjęcia z wakacji. No kto by nie chciał zobaczyć zdjęć z wakacji kolegi z pracy. Być może się pomylił i przesłał nie do tej osoby. No ale to są takie proste chwyty, które będą bazowały na tym, na naszej ciekawości, czy na właśnie naszym stresie. Takie podstawowe rzeczy, które będą nas popychały do tego, żebyśmy w tej sytuacji się może niewystarczająco zastanowili, czy aby na pewno taki ruch będzie dobry dla nas.
Wspomniałeś tutaj o tej masowej wysyłce, czy o masowych atakach. Jeśli ja dobrze rozumiem, to jest baza maili i to już jest coś, jeśli nasz mail wycieknie, możemy znaleźć się jako cel takiego ataku gdzieś na jakiejś liście mailingowej i wtedy z wysłanych powiedzmy 1000 maili wystarczy, że chwyci kilka i to w ten sposób działa, tak? Rozumiem, że jest to po prostu rzecz, która też tą sieć zarzuca tak bardzo szeroko, tak? I zobaczymy, kto się złapie i potem kolejna sieć, więc z perspektywy tych oszustów jest to bardzo łatwe, prawda? No bo wysłanie takiego maila albo stworzenie jakiegoś takiego fałszywego adresu nie jest jakąś taką bardzo skomplikowaną rzeczą.
Tak naprawdę krążąc po internecie, robiąc zakupy na przeróżnych stronach, czy wpisując się w różne newslettery, bo dzięki temu na przykład będziemy mieli 10% zniżki na pierwsze zakupy, no to jest ślad, który nieustannie zostawiamy w internecie. Więc ten mail w tym wypadku no, nie jest w żaden sposób trudny do zdobycia. Więc pojawienie się na takiej liście mailingowej, gdzie później dostajemy mnóstwo spamu, bardzo często się pojawia. Więc tutaj jak najbardziej. Wystarczy tak naprawdę w dobie też rozwijającej się sztucznej inteligencji tak naprawdę skonstruowanie maila w dowolnym języku bezbłędnie nie jest już żadną przeszkodą. Więc to, co pojawiało się jeszcze jakiś czas temu, czyli jakieś błędy językowe czy błędy gramatyczne, które się w tych wiadomościach mailowych pojawiały bardzo często, w tym momencie tak naprawdę odchodzą do lamusa. Te maile są bardzo dobrze napisane. Powiem nawet, że często dużo lepiej niż jakby to faktycznie napisała osoba ze zbiegu językiem polskim, więc taki tutaj paradoks tej sytuacji niestety. Więc no, musimy być bardzo wyczuleni na to, w co wchodzimy, co klikamy, co otwieramy, bo czasem niestety jeden fałszywy ruch czy jedna strona, która łudząco podobnie wygląda do oryginału, może już zebrać jakieś nasze dane, które niestety zostaną wykorzystane. Bardzo często słyszy się o tym, że bank się odzywał do jakiejś osoby, bo ktoś chciał zapłacić jego kartą kredytową czy debetową gdzieś za granicą i bank weryfikuje, czy to aby na pewno posiadasz tej karty. Więc no niestety te wycieki, przejęcia, one są na porządku dziennym. Jest tego mnóstwo.
To prawda, a propos tych kart kredytowych, lepiej tych danych nie zapisywać w żadnym sklepie. Do tych porad my przejdziemy w drugiej części naszej rozmowy. Niemniej przychodzi mi do głowy jedna taka sytuacja, o której słyszałem właśnie, że dzwoni bank i mówi, czy pani jest teraz w Stanach Zjednoczonych, a to osoba z Polski. I czy pani jest w jakimś konkretnym mieście i chce zapłacić tą kartą. Nie, nie jestem i bank wtedy blokuje. Jeśli moglibyśmy uporządkować i zwrócić uwagę na to, gdzie warto łatać trochę te nasze kanały, gdzie się zabezpieczać, gdzie mieć jakąś wyczuloną uwagę, no to na pewno to są maile, na pewno są to komunikatory i na pewno to są też telefony, no bo telefonicznie też możemy dać się oszukać. Czy coś jeszcze przychodzi nam do głowy? Bo to jest wszystko przez internet i tak sobie myślę, przenosząc taką sytuację do świata rzeczywistego, że jeśli ktoś by przyszedł do naszego domu i miał nam opowiedzieć jakąś taką historię, którą mailem może po prostu wysłać, to nigdy byśmy w to nie uwierzyli, a w mailu jednak jest to bardziej takie wiarygodne, czy po prostu no, są to wyrazy i to my to jakoś interpretujemy. Maile, komunikatory, telefony, czy coś jeszcze myślisz? Tutaj można dorzucić do tej listy?
Zdecydowanie zgadzam się z tym, co powiedziałeś. Tutaj też pozwolę sobie jeszcze jedno zdanie wspomnieć o połączeniach głosowych, które też poruszaliśmy tutaj bardzo często, właśnie ten tak zwany spoofing, czyli podszywanie się pod istniejące numery telefonu. Kiedy ostatnio znowuż na sile nabrał ten typ ataku, kiedy to ktoś dzwoni podszywając się pod konsultanta bankowego i właśnie ta sytuacja, kiedy to na naszym koncie rzekomo pojawiły się jakieś niezweryfikowane przelewy. Oczywiście my tych przelewów nie potwierdzimy, bo ich nie wykonywaliśmy, aczkolwiek może nas to wprowadzić w stan zakłopotania, kiedy to niestety damy się za rękę poprowadzić temu oszustowi, który będzie dążył do pobrania bardzo często oprogramowania na nasze urządzenie, tak aby przejąć kontrolę nad tym urządzeniem. Więc to jest element, na który koniecznie musimy zwracać uwagę. Jeżeli ktoś przez telefon namawia nas do pobrania jakiegoś oprogramowania, którym rzekomo ma nam pomóc, to już tutaj powinna nam się czerwona lampka zapalić, powinniśmy się w tej sytuacji rozłączyć. Najlepiej samodzielnie zadzwonić pod numer banku. Zazwyczaj jak oddzwonimy pod ten sam numer, to faktycznie dodzwonimy się do banku, ponieważ gdzieś tam ta nakładka internetowa wykorzystana przez przestępców, przez taką bramkę internetową zniknie, aczkolwiek najlepiej nie dzwonić pod te numery, które są podane w SMS-ie, w mailu, tylko samodzielnie znajdźmy taki numer, czy to do banku, czy do jakiejkolwiek innej instytucji, zadzwońmy, potwierdźmy sytuację. Wartym wspomnienia też jest to, że banki teraz wprowadzają skutecznie taką weryfikację osoby, z którą rozmawiamy. Jeżeli mamy aplikację mobilną banku, możemy poprosić tego konsultanta, czy też oszusta, który podszywa się pod konsultanta, żeby przesłał nam po prostu powiadomienie po używaniu aplikacji. Oczywiście oszust nie będzie miał takiej możliwości, więc jeżeli będzie próbował jakoś ominąć ten temat, to już będzie dla nas sygnał, że coś tutaj jest nie tak.
Więcej o czerwonych flagach, lampkach alarmowych i tym, jak bronić się przed atakami cyberprzestępców, po krótkiej przerwie muzycznej. Świat nowych mediów powraca. Dzisiaj jesteśmy w temacie cyberbezpieczeństwa. Rozmawiamy o tym i już dużo powiedzieliśmy tak naprawdę o tym, jak cyberprzestępcy chcą nas podejść. Musimy zwracać uwagę na maile, komunikatory i telefony. No i właśnie, z nami Michał Zygmunt z programu Sektor 3.0. Michale, powiedz proszę, jak można się zabezpieczyć? Ja myślę tutaj, i tak z moimi rodzicami ustaliłem, że jeśli będę ja się niby z nimi kontaktował, ja, ktoś się może spróbować pode mnie podszyć, to ustaliłem takie hasło bezpieczeństwa. Coś, o czym wiemy tylko my i tylko oni znają to hasło. Jeśli ja tego nie powiem w danej rozmowie albo coś będzie nie tak, to będą mogli domniemywać, że to nie ja. Czy to jest dobry sposób?
Zdecydowanie z osobami bliskimi myślę, że możemy sobie takie tak zwane właśnie hasło bezpieczeństwa ustalić, bo tak jak wspomniałeś, ta nasza próbka głosu bardzo często może posłużyć pod wysłanie, czy to właśnie w komunikatorze naszej rodzinie, czy najbliższym jakiegoś komunikatu, że coś złego się stało i na przykład koniecznie potrzebujemy jakiegoś dużego przelewu, żeby nie wpaść w jakieś tarapaty. Więc zdecydowanie jak najbardziej. Tutaj dobrym zabezpieczeniem też zdecydowanie będzie świadomość tego, co się dzieje. Czyli im bardziej świadomi będziemy, tym bardziej będziemy zwracać uwagę na potencjalne takie czerwone flagi, o których wspomniałeś. Więc zdecydowanie ta edukacja, świadomość i znajomość tych trendów, które no niestety albo stety no powinniśmy znać, bo w tym momencie każdy, kto jest użytkownikiem, czy to komputera z internetem, czy smartfona, który jest przenośnym tak naprawdę komputerem, w dobie korzystania z różnych aplikacji, sklepów internetowych, bankowości online, no powinniśmy się zabezpieczać. Więc zdecydowanie hasło bezpieczeństwa, o którym wspomniałeś, z najbliższymi będzie dobrą opcją, tak żeby wykluczyć takie sytuacje, kiedy to ktoś będzie dzwonił i się przedstawiał jako my. No bo jednak jeżeli taki atak będzie celowany, to będzie on celowany w osoby najbliższe. Nikt nie zadzwoni do naszego znajomego, z którym prawdopodobnie nie widzieliśmy się kilka lat.
Hasło bezpieczeństwa polecamy Państwu, a jeśli mamy osoby, które są osobami starszymi, albo przynajmniej osobami, które może nie nadążają tak za rozwojem techniki, technologii i w ogóle tego wszystkiego, co się dzieje, sposobów komunikacji, to może warto powtarzać, może warto mówić, wydrukować jakąś ulotkę i przypominać co jakiś czas o tym, że nie wszyscy chcą dobrze. Jeśli ktoś się kontaktuje, to nie tylko te osoby, które zazwyczaj do nas dzwonią, bo to też jest taka, myślę, pokoleniowa trochę chęć, czy też potrzeba mobilizacji, to znaczy opowiadania tym może nawet, którzy kiedyś potrafili się odnaleźć lepiej w tych technikach, technologiach, o tym właśnie, jak wygląda obecnie świat, bo często my mamy dostęp do różnych źródeł wiedzy, wiemy więcej, więc chyba powinniśmy też opowiadać tak już zupełnie jakby wychodząc naprzeciw. Myślisz, że to też jest pewna odpowiedzialność w nas?
Zdecydowanie. Powinniśmy tutaj, że tak powiem, brać pod skrzydła osoby, które no w jakiś sposób niestety mogą czuć się wykluczone troszeczkę z tej technologii, która prężnie biegnie do przodu i mogą nie nadążać tutaj. Pozwolę sobie zareklamować takie kampanie dwie społeczne, które przychodzą mi do głowy, które są właśnie skierowane w seniorów. CERT Polska na swojej stronie ma bardzo fajną kampanię, która jest ułożona bardzo przystępnie, tak żeby właśnie w prosty sposób trafić do tych osób, które być może nie czują się na co dzień dobrze właśnie skoordynowane, jeżeli chodzi o świat internetu, świat technologii. Jest też taki fajny program, który jest prowadzony przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową. To jest program Cyberbezpieczny Senior. Takie spotkania też są bardzo często organizowane przez nich w systemie stacjonarnym, kiedy to seniorzy, którzy dysponują po prostu tak czasem, mogą pojawić się na takim spotkaniu, ale oczywiście też na stronie internetowej można poczytać dużo praktycznych porad, które w życiu codziennym powinny się przydać.
Dobrze, że wspomniałeś o CERT, bo to jest też kierunek, pod który można udać się, żeby zgłosić jakiś incydent, incydent@cert.pl. Tam można przesyłać te maile, które nam się wydają podejrzane. Jest też specjalny numer SMS-owy, pod który możemy przebijać te wiadomości SMS-owe, które, no właśnie, mają w sobie jakiś link na przykład. W takie linki nie klikamy w SMS-ach, zwłaszcza z obcych numerów. To jest kolejna porada. No i jeszcze musimy też wspomnieć o instalowaniu oprogramowania. Ja sam jako reporter radiowy miałem okazję rozmawiać z panią, która zainstalowała sobie oprogramowanie do zdalnego zarządzania telefonem. I to oprogramowanie oczywiście może dać nam dużo, jeśli informatyk z naszej firmy na przykład chce się połączyć. Niemniej, jeśli ten kod podamy osobie, która nie chce dla nas dobrze, no to wówczas może ona przyjąć na przykład nasz telefon albo nasz komputer, może sterować i robić co chce, więc to też jest chyba istotna rzecz, prawda? To jest duża czerwona lampka, jeśli ktoś chce, żebyśmy coś zainstalowali, jakiś konkretny program?
To dokładnie podpisuje się pod tym, co powiedziałeś. Tutaj w sytuacji, kiedy ta osoba nie jest zweryfikowana albo bardzo mocno zależy jej na tym, żebyśmy jakieś oprogramowanie pobrali i jest to na przykład, to jest z takich najbardziej znanych oprogramowań, będzie to AnyDesk czy TeamViewer, gdzie najczęściej korzysta się właśnie czy to w firmach, tak jak powiedziałeś, to zdalnej pomocy informatyka, no to o ile te programy są bardzo dobre i bardzo przydatne na co dzień, no niestety mogą zostać wykorzystane w drugą stronę, czyli w sytuacji, kiedy taka osoba nieuprawniona uzyskałaby od nas ten kod, który jest wyświetlany w aplikacji, no przejęłaby tak naprawdę kontrolę nad naszym urządzeniem. Czyli to, co dzieje się na moim komputerze, dzieje się też niestety na komputerze tej osoby, która być może jest w całkowicie innej szerokości geograficznej i zależy jej na tym, żeby zobaczyć, co wpiszemy w polu login, co wpiszemy w polu hasło, tak żeby mogła sobie wrócić na przykład do tego konta. Więc na to zdecydowanie musimy uważać, bo tak naprawdę w tej sytuacji no może być ciężko, jeżeli nie mamy na przykład jakiegoś drugiego składnika logowania, który co chwilkę się zmienia, to taka osoba, znając ten nasz login i hasło, będzie miała dostęp do momentu, do którego się nie zorientujemy, a zorientujemy się niestety bardzo często już po fakcie, kiedy na przykład nasze konto bankowe zostanie wyzerowane.
Nie ominiemy też tematu sztucznej inteligencji, bo to w kontekście zagrożeń tych internetowych i okołointernetowych jest no już prawdziwa rewolucja i rewelacja, bo można podszyć się tak, żebyśmy wzrokiem widzieli kogoś, można podszyć się też głosem, czyli sklonować czyjś głos. Myślisz, że tutaj No właśnie, jak to będzie? No, jak to będzie? Bo to wszystko nabiera takiego tempa, że myślę, że niebawem już nie będziemy mogli tak naprawdę odróżnić czegoś rzeczywistego od tego, co zostało stworzone w jakiś sposób przez sztuczną inteligencję.
Słysząc to pytanie, sam jestem zakłopotany, jak to właśnie będzie, bo o ile początki sztucznej inteligencji to były czasami wręcz takie śmieszne błędy, typu zamiast dłoni pojawiała się stopa, szósty palec, czy ten ruch ust był w zupełnie inny sposób niepasujący do tego, co ta osoba do nas rzekomo mówi, o tyle cały czas to idzie do przodu, cały czas się rozwija i te przykłady są zdecydowanie trudniejsze do odróżnienia. Więc tutaj to, co powinniśmy moim zdaniem wprowadzić, to taki mechanizm weryfikowania tej informacji. Czyli jeżeli zobaczyliśmy reklamę na Facebooku i znana osoba poleca nam jakąś platformę inwestycyjną, która przyniesie nam super wysokie zyski z jak najmniejszym nakładem naszej pracy, no to niestety, ale powinniśmy zweryfikować jeszcze w kilku co najmniej źródłach, czy taka platforma się pojawia. Czy pojawiają się tutaj jakieś pozytywne opinie? A być może trafimy na te negatywne, które nas w tym wypadku uchronią. Niestety, ale bardzo często słyszę się o tym, że ktoś skorzystał z takiej reklamy i pod namową tej popularnej osoby, która no, będzie miała na nas jednak większy wpływ niż osoba nieznajoma, spróbowała takiej inwestycji, zainwestowała tam jakieś pieniądze i warto też wspomnieć o tym, że w sytuacji, kiedy już tak przysłowiowo połkniemy haczyk, no to odzywa się też do nas osoba, która przedstawia nam się jako doradca finansowy i żeby potwierdzić tutaj swoje dobre intencje, mówi nam na przykład o tym, że on chce tylko 10% od naszego wygenerowanego zysku, a w zamian tego będzie nam pomagał, nauczy nas tej platformy. Co więcej, na początku możemy wypłacać jakieś małe kwoty, typu 100-200 zł, tak żeby nas jeszcze bardziej tutaj wciągnąć w ten mechanizm. A w sytuacji, kiedy zainwestujemy już dużo, bo widzimy, że tam ten nasz zysk na tej platformie potencjalnie rośnie, no to niestety znika nasz doradca, znika też platforma, co za tym idzie. Niestety znikają też nasze oszczędności.
No pieniądze często na celowniku. Można by powiedzieć nawet, że to jest większość tych przekrętów, albo taki jest cel, żeby właśnie kogoś oszukać i żeby szybko się wzbogacić. Mówimy oczywiście o perspektywie cyberprzestępców. Kryptowaluty czy różnego rodzaju NFT i tak dalej, to też wydaje mi się, że są właśnie takie wytrychy, o których my jako potencjalne osoby, które są celami takiego ataku, możemy myśleć o tym, że o, szybko się wzbogacimy, pomnożymy ten nasz majątek, podczas gdy myślę, że zarabia tak naprawdę wtedy ktoś zupełnie inny. Tak przekładając trochę to, co powiedziałeś, myślę, że kryptowaluty też możemy wrzucić do tego worka, prawda? Do worka, na którym jest taki napis ostrożnie.
To, co warto, myślę, mieć na tapecie, to jeżeli nie czujemy się w tym sytuacji, w tym polu zorientowani i nie mamy dużej świadomości, jak to funkcjonuje, to powinniśmy zdecydowanie zacząć od edukacji. Jeżeli będziemy po prostu się edukować na ten temat, będziemy czuli, że to jest moment, kiedy możemy spróbować, możemy zacząć, to na pewno można jak najbardziej zacząć. Wiadomo, że inwestycje finansowe to zawsze jest ryzyko, ale jeżeli już decydujemy się na taki ruch, to na pewno wybierzmy jakąś znaną platformę, która na rynku funkcjonuje nie od wczoraj, zbiera jakieś pozytywne opinie, jest ona uregulowana, tutaj przychodzi mi do głowy Binance na przykład, więc zdecydowanie ostrożnie, bo bardzo często też słyszy się o tak zwanym zjawisku róg pula, czyli powstaje jakaś kryptowaluta, ona zbiera bardzo duże zyski, bardzo dużo osób w nią inwestuje, jej wartość stale się podnosi bardzo szybko, aż w pewnym momencie z wysokości na przykład wartości jednej takiej kryptowaluty, powiedzmy $1000, nagle spadnie do zera, zniknie i całe aktywa, które zostały zainwestowane w tą kryptowalutę też znikną. Odsyłam właśnie na YouTube, tam jest bardzo ciekawy materiał nakręcony bodajże przy współpracy Discovery z tym, jak to się odbywa, jak takie grupy przestępcze właśnie tutaj zarabiają na tego typu działalności i jak potężne to są zyski.
To mogę te trochę może odsłaniając siebie, ale polecić Państwu moją zasadę, nie rozumiem, nie inwestuję. Można rozumieć i wiedzieć mniej więcej, jak coś działa, ale tak na dobrą sprawę właśnie no, potem może okazać się, że jest za późno. I zwracamy uwagę jeszcze słowo komentarza właśnie do wykorzystywania wizerunku osób publicznych do jakichś reklam. Też nie mamy wpływu i nie mamy tak naprawdę możliwości weryfikacji, czy no, politycy byli na przykład wykorzystywani w jakichś takich przekrętach, rozsyłane były z ich wizerunkiem jakieś reklamy. Nie mamy możliwości weryfikacji, czy faktycznie jest to potwierdzone, a dostęp do wizerunku tej konkretnej osoby mają wszyscy, którzy mają internet, więc to też jeszcze chyba wydaje mi się istotne i warte podkreślenia.
Zdecydowanie tak, tak. To najczęściej właśnie są osoby znane, publiczne, ponieważ tych materiałów wideo z ich udziałem jest mnóstwo, więc nie jest to dla tych aktorów cyber zagrożeń żaden problem, żeby dojść do takiego materiału i zdobyć takie wideo, które tak naprawdę wystarczy przekształcić pod konkretną kampanię.
To może na koniec warto wspomnieć o tym, jak się zabezpieczać, to znaczy jak pilnować swoich haseł. Mamy teraz takie programy, które są swojego rodzaju pękami kluczy albo takimi sejfami, tak to chyba też się określa. I tam możemy trzymać te nasze hasła, czyli w jednym pokoju, w jednym haśle mamy jeden klucz do całego pęku kluczy. Tak mniej więcej to wygląda. To są aplikacje na smartfony, ale też takie mają swoje komputerowe odpowiedniki.
Żyjemy w takich czasach, kiedy no to powinno być normą, bo w momencie, kiedy mieliśmy jedno, dwa, trzy hasła, mogliśmy sobie te hasła wymyślić bardzo trudne i z powodzeniem je zapamiętać. W sytuacji, kiedy tych profili, tych kont, tych dostępów mamy zdecydowanie więcej, a chcielibyśmy się kierować zasadą, że jedno hasło to tak naprawdę klucz tylko do jednych drzwi, a nie do każdych innych, no to tutaj te sejfy też możemy się spotkać z określeniem menedżera haseł, o których wspomniałeś, przychodzą nam tutaj z pomocą. I oczywiście może to być aplikacja na nasz smartfon, może to być program pobrany na nasze urządzenie komputerowe, czy też może to być po prostu sejf przechowywany w chmurze, czyli po prostu konto internetowe, czy też przeglądarki bardzo często mają wbudowany sejf haseł, więc tutaj tak naprawdę zależy od użytkownika i tego, który sejf po prostu będzie dla niego najbardziej odpowiedni. Co więcej, te sejfy pozwalają nam właśnie na automatyczne generowanie haseł i przechowują te hasła w swojej bazie. Więc hasło, które w tym wypadku musimy pamiętać, to hasło do naszego sejfu. Oczywiście musi być ono długie i jak najbardziej złożone, tak żeby w razie czego ten nasz sejf nie był łatwy do zaatakowania. No i co więcej, przyda nam się tutaj jakiś drugi składnik uwierzytelniania, o których zapewne też za chwilkę powiemy nieco więcej.
Dokładnie, to jest ten moment, kiedy możemy o tym powiedzieć. No, smartfon to jednak rzecz, do której mamy dostęp, więc jeśli jest jakiś kod, który dostajemy, no to jest właśnie ten drugi składnik, tak? To znaczy, często w banku tak jest, że jeśli chcemy się zalogować albo zrobić jakąś transakcję, to potem w aplikacji musimy to potwierdzić, albo w innych przypadkach, jeśli chcemy zalogować się gdzieś, dostajemy kod SMS-owy, powiedzmy sześciocyfrowy, który musimy przepisać. I to jest też już, prawda, taki standard, albo przynajmniej powinien to być standard.
Tak, zdecydowanie. Jeżeli chodzi o banki, to tutaj banki są zdecydowanie prekursorem, jeżeli chodzi o takie dobre praktyki, jak się zabezpieczać, więc one bardzo często wymuszają, czy to kiedyś były to zdrapki z kodami, kiedy do każdego przelewu czy logowania trzeba było zdrapać konkretny numer z tej zdrapki i go podać. No oczywiście tutaj mogliśmy tą zdrapkę zgubić, no to też był taki haczyk, więc ewoluowało to do kodów SMS. Pojawiły się zagrożenia w sytuacji, kiedy można było wyrobić duplikat karty SIM, więc znowuż bardziej polecane stały się aplikacje generujące co 30 sekund zupełnie inny kod, więc takie aplikacje typu Authenticator są darmowe do pobrania, czy to w sklepie Google, czy App Store, więc w tym wypadku warto z nich korzystać i to już jest dobry sposób zabezpieczenia tak naprawdę, bo jeżeli nasze hasło gdzieś wycieknie, czy ktoś podejrzy to nasze hasło, to nie mając tego drugiego składnika, ja lubię sobie zawsze to określić w ten sposób, że mając hasło, możemy wejść do korytarza, ale nie mając drugiego składnika, nie wejdziemy już do pomieszczenia głównego, którym jest nasze konto. Więc warto ten drugi składnik mieć. Uznawane za najbardziej bezpieczne w tym momencie są tak zwane klucze fizyczne, klucze sprzętowe, czyli urządzenie, które musimy mieć w ręku, żeby się dostać do naszego konta, czyli o ile przestępca mógłby w jakiś sposób, czy to przez telefon, od nas ten drugi składnik wyciągnąć, typu kod SMS czy kod z aplikacji, o tyle nawet jeżeli nasza świadomość i nasze podejście zawiedzie, no to taki przestępca przez telefon nie wyciągnie od nas klucza fizycznego, ponieważ żeby się zalogować, musiał mieć go w ręku, tak aby mógł czy to zbliżyć do telefonu, czy wpiąć do komputera. Więc w tym momencie są to urządzenia najbardziej odporne nawet na phishing.
To można powiedzieć, że robiliśmy pewnego rodzaju koło, zatacza historia koło i wracamy do pewnych fizycznych rzeczy. O zdrabkach, przyznam się szczerze, zupełnie zapomniałem, ale kto wie, może jeszcze je zobaczymy. Garść porad od nas dla Państwa. Mamy nadzieję, że będą Państwo czujni. Tam, gdzie pojawiają się emocje albo ktoś wymaga od nas bardzo szybkiej reakcji, warto zastanowić się. No i właśnie wiedzieć trochę więcej, jak działają oszuści i jak są nas podejść. W internecie mnóstwo wiedzy, CERT, NASK, Sektor 3.0, na blogu też różne teksty dotyczące cyberbezpieczeństwa, a z Sektora 3.0 dzisiaj naszym gościem był Michał Zygmunt. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję za zaproszenie, było mi bardzo miło.
Znajdą Państwo zapis tej audycji na radiogdańsk.pl w zakładce audycje, tam są wszystkie audycje, oczywiście trzeba wybrać jeszcze Świat Nowych Mediów, niemniej tam są właśnie wszystkie audycje, które do tej pory się ukazały pod tym szyldem cyberbezpieczeństwa, ale nie tylko, ciekawostki, dużo mówiliśmy też o grach, proszę zobaczyć, tam naprawdę ciekawe rzeczy, jeśli chodzi o ten świat internetowy. Słyszymy się za tydzień. Filip Jędruk, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.